Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież przygotowuje się do jutrzejszej wizyty w rzymskim sanktuarium nowych męczenników. Stolica Apostolska wzywa do ratowania przed ludobójstwem mniejszości religijnych i etnicznych na Bliskim Wschodzie, powiedział jej przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa. Włoski biskup rezygnuje ze swojej funkcji, aby udać się na misję. 21 kwietnia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Dziś nie było publicznej działalności papieskiej. Franciszek poświęcił przedpołudnie na spotkania ze swymi współpracownikami. Jutro natomiast uda się do rzymskiego sanktuarium nowych męczenników. Jest nim bazylika świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, papież przybędzie tam o godzinie 17:00. Wysłucha trzech świadectw: syna Paula Schneidera, pastora kościoła ewangelickiego, zgładzonego w 1939 roku w obozie Buchenwald, ponieważ sprzeciwiał się nazizmowi; siostry księdza Jacques'a Amela, brutalnie zamordowanego w lipcu ubiegłego roku przez islamskich terrorystów w Rouen podczas sprawowania Eucharystii; oraz przyjaciela Williama Kihano, członka wspólnoty świętego Idziego, zamordowanego w 2009 roku w Salwadorze za to, że prowadził programy resocjalizacyjne dla członków młodocianych band. Po tych świadectwach przewidziana jest homilia papieża. Barbarzyńskie akty, takie jak niedawne użycie w Syrii broni chemicznej czy ataki na koptyjskie kościoły w Niedzielę Palmową w Egipcie, przypomniał stały watykański obserwator przy ONZ na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa o sytuacji bliskowschodniej. Arcybiskup Bernardito Auza wskazał, że mieszanie motywacji religijnych z ideologią przyczynia się w regionie bliskowschodnim do rozlewu krwi. Niewyobrażalnych aktów barbarzyńskich dokonuje się z powołaniem na Boga czy religię, powiedział arcybiskup Auza, zwracając uwagę na atakowanie przez ekstremistów mniejszości etnicznych i religijnych od tysiącleci tam obecnych oraz niszczenia ich dziedzictwa kulturowego. Stolica Apostolska wzywa społeczność międzynarodową do niezapominania o nich oraz do ochrony ich przed ludobójstwem. Wzywa też zwierzchników religijnych do potępienia terroryzmu i nietolerowania użycia religii jako pretekstu do działań przeciw godności i prawom człowieka, zwłaszcza do życia i do wolności religijnej. Ktoś mógłby pomyśleć, że za moją decyzją o powrocie na misję kryje się jakaś motywacja związana z trudnościami, niezadowoleniem albo chęcią zmiany otoczenia. Nic z tych rzeczy. Jedyną prawdziwą przyczyną mojej rezygnacji z urzędu biskupa przedstawionej papieżowi było zawsze to samo: poświęcić misjom wszystkie swoje siły, które pomimo wieku są jeszcze dobre i mogą zrobić jeszcze wiele dobra, napisał w liście do swoich diecezjan biskup Gianfranco Todisco. 71-letni ordynariusz diecezji Melfi na południu Włoch poinformował w ten sposób o swojej wcześniejszej, niż przewiduje kodeks prawa kanonicznego, rezygnacji z pełnionej funkcji. W liście skierowanym do papieża podkreślił, iż prośby kierowane do kapłanów jego diecezji o pomoc w krajach Ameryki Łacińskiej czy w Szwajcarii, gdzie brakuje księży, potwierdzają jego pragnienie, aby głosić Ewangelię wszystkim, szczególnie tym, którzy są daleko. Dlatego chcę wrócić na misję nawet jako zwykły kapłan. Biskup Gianfranco Todisco przed przyjęciem sakry biskupiej pracował przez ponad 20 lat na misjach w Kolumbii i w Kanadzie. Prośba przedstawiona Ojcu Świętemu została przyjęta. Po zakończeniu swojej posługi w diecezji Melfi wyjedzie on na misję do Hondurasu. We Włoszech ktoś, kto wybiera do czytania książkę religijną, to dziś osoba młodsza, bardziej zainteresowana różnymi formami duchowości i szukaniem odpowiedzi na pytanie o sens życia. Prawie 40% czytelników ma wyższe wykształcenie, a blisko 30% to osoby wykonujące wolne zawody czy prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą, powiedział dyrektor konsorcjum wydawnictw katolickich. Giorgio Raccis dodał, że pośród czytających książki religijne prawie 38% uważa się za osoby niepraktykujące lub niewierzące. Wzrasta liczba tych, którzy czytają przynajmniej jedną książkę o tematyce religijnej. W 2010 roku było ich we Włoszech 2 700 000, a dziś jest ich 5 milionów 700 000.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
jak odnaleźć swoją drogę w życiu, jak usłyszeć głos Boga, by odpowiedzieć na powołanie. Czy niższe seminaria duchowne są dobrym miejscem do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu młodych mężczyzn? Serdecznie Państwa zapraszam na nasz wieczorny magazyn przygotowany przez Aleksandrę Mieczyńską z Radia Fiat z Częstochowy.
Ksiądz dr Jerzy Bielecki, lektor niższego seminarium duchownego w Częstochowie, w archidiecezji częstochowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Niższe seminarium duchowne to jest szkoła inna niż wszystkie, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę szkoły katolickie. Na czym ta jej inność, ta jej unikalność polega?
Jest to rzeczywiście nieco inna szkoła niż wszystkie inne szkoły katolickie. Bo po pierwsze musimy sobie uświadomić, niższe seminarium duchowne jest szkołą. Ale ta inność wobec choćby szkół katolickich wynika z tego, że ta szkoła ma stwarzać klimat otwarty na powołania kapłańskie. Więc ta szkoła jest także w służbie powołań kapłańskich. A mówiąc jeszcze bardziej wyraźnie i w duchu eklezjalnym, ta szkoła pełni misję w Kościele katolickim.
Czyli ta inność jest walorem.
Ta inność jest walorem i zresztą jest czynnikiem właściwie fundamentalnym, dlatego że dotykamy rzeczy zasadniczej w Kościele katolickim, mianowicie kwestii kapłaństwa. Niższe seminarium duchowne poprzez tę szkołę, przez prowadzenie tej szkoły, czy inaczej może Kościół poprzez prowadzenie tej szkoły, myśli o przyszłości, a przyszłość wiedzie choćby przez kapłaństwo. Jeśli nie będzie kapłanów, jeśli nie będzie tych, którzy będą sprawować sakramenty święte, głosić Słowo Boże, no to wtedy nie możemy mówić o tym, że przyszłość Kościoła będzie nam się rysowała optymistycznie.
Kościół to jest wspólnota, wspólnota ludzi. I niższe seminarium duchowne, ci, którzy tworzą jako ludzie już tę przestrzeń, czyli myślę tutaj i o tych, którzy się uczą, ale także o kadrze, tworzą wspólnotę będącą częścią Kościoła.
Tak, i to jest wspólnota specyficzna, dlatego że niższe seminarium duchowne w jakiś sposób realizuje swoje cele. Mianowicie realizuje swoje cele, czyli pielęgnowanie ziarna powołania kapłańskiego, po pierwsze poprzez codzienną Eucharystię. Codzienna Eucharystia jest tutaj, powiedzmy, sprawą zasadniczą i fundamentalną. W innych szkołach katolickich nie ma tak, żeby codziennie była Eucharystia. Może być raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Tu jest codziennie Eucharystia. I druga rzecz, elementem twórczym w tym rozpoznawaniu powołania jest sama wspólnota. Bo pierwsze jest to wspólnota tych uczniów, którzy będąc razem,
Siłą rzeczy,
ze swoimi zaletami i ze swoimi wadami.
Czyli ze swoim człowieczeństwem.
Ze swoim człowieczeństwem i łaską, która ich tu przyprowadziła do niższego seminarium. Oni w tej, tworząc tę wspólnotę, jednocześnie kształtują samych siebie. Pracują nad swoim charakterem. Czy w obecności drugiego rówieśnika wtedy wychodzą i moje zalety, i moje wady.
Na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono.
W pewnym sensie tak, aczkolwiek no, tutaj jest praktyczny wymiar tego wszystkiego, bo można piękne rzeczy opowiadać o wspólnocie, ale tu jest na co dzień. Na co dzień się spotykamy się, modlimy, uczymy się, podejmujemy życie codzienne, wspólnota, wspólne posiłki, na lekcjach jesteśmy. Być razem ze sobą. To jest wielka, wielka sprawa i jednocześnie próba charakteru.
Ale też prawda o Kościele, bo Kościół jest tam, gdzie jest dwóch, trzech i więcej.
Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam i ja jestem. Z pewnością tak trzeba też widzieć sprawę wspólnoty niższego seminarium.
Tutaj dopowiedzmy jeszcze, że to niższe seminarium duchowne jest z internatem, stąd ta nieustanna obecność razem wszystkich.
To prawda. Może wyjaśnijmy bliżej. Niższe seminarium, gdy chodzi o strukturę niższego seminarium. Niższe seminarium duchowne to jest szkoła z internatem. Po co jest internat? Internat jest po to, aby dokonywała się formacja religijna. Bo to jest niższe seminarium duchowne, to jest szkoła, gdzie jest przeprowadzona szczególna formacja religijna. Zgodnie zresztą z dekretem Soboru Watykańskiego II, Optatam Tutius, o formacji kapłańskiej. Więc w tym internacie, czyli w godzinach popołudniowych, kiedy już się kończą lekcje, jest formacja religijna, ale ona nie stanowi tylko, powiedzmy, jedynego elementu bycia w internacie, bo musi się dokonywać integralna formacja. Integralna formacja to jest intelektualna, to jest fizyczna, to jest kulturowa, niezwykle ważna, no i religijna.
Czyli całość.
Czyli całość. Bo w niższym seminarium chodzi o integralne wychowanie.
Integralne wychowanie, później człowiek dojrzewa i trafia, nie każdy chyba, ale trafia do wyższego seminarium duchownego. Nie każdy, w sensie myślę o tych, którzy niższe seminarium duchowne kończą. Później do wyższego seminarium, a później podejmuje już bardziej samodzielne, bo chyba cały czas we wspólnocie Kościoła będąc, musi tutaj pod uwagę brać decyzje władz zwierzchnich, ale już samodzielne życie, samodzielną misję w Kościele.
Wspomniany przeze mnie dekret o formacji kapłańskiej Optatam Totius mówi, że nauczanie, jakie mają otrzymać alumni, tak powinno być zaprogramowane, aby mogli naukę kontynuować bez przeszkód gdzie indziej, jeśli obiorą inny sposób życia.
A zdarza się tak?
Nie tylko, że się zdarza, ale jest to rzeczą normalną. Mhm. Bo to, że ktoś z młodych chłopców przychodzi do niższego seminarium, to wcale nie oznacza, że on pójdzie później do wyższego seminarium i nie oznacza to, że w przyszłości będzie księdzem. To jeszcze nie wszystko, że on wybrał niższe seminarium duchowne. Bo niższe seminarium duchowne jest jakby pierwszym etapem poszukiwania tego, czy rzeczywiście to jest moja droga. Czy
poszukiwanie odpowiedzi w sobie
odpowiedzi na to Bogiem, rozmowa, tak. Rozpoznanie tego powołania. Właśnie ten cel, o którym wspominałem, rozpoznać swoje powołanie. Rozpoznanie i pielęgnowanie. Jeśli to powołanie jest rozpoznawane, jeśli są oznaki tego powołania, trzeba to pielęgnować. Trzeba pielęgnować poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez życie sakramentalne, poprzez katechezę, poprzez wszystkie dni skupienia, które są, poprzez udział w uroczystościach religijnych, kontakt z osobami duchownymi. No bo nie bez znaczenia jest choćby fakt taki, który na nas, wychowawcach, nakłada wielki, wielki obowiązek bycia przykładem. My żyjemy na co dzień z nimi. Oni na to kapłaństwo patrzą przez nas. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu wychowanków moich, a jest już ich dosyć dużo, oni na kapłaństwo patrzą przez pryzmat choćby mojego kapłaństwa, czy innych księży przełożonych.
A czy zdarza się tak, że kadra właśnie, czyli księża, z którymi ci młodzi ludzie mają do czynienia, widzą w kimś, znają już tę odpowiedź wcześniej niż ten młody człowiek ją poznał? Bo ktoś jeszcze pyta, tak, czy to jest moje miejsce, czy kapłaństwo to jest moja droga. A to z zewnątrz już widać, że tak, naprawdę tak, albo no nie, twoje miejsce na świecie jest, ale nie tu.
Powiem tak, powołanie jest w ogóle tajemnicą. Ja bardzo się bronię przed tym, żeby cokolwiek twierdzić tutaj, czy mówić, że ktoś, kto przychodzi, o, ten to będzie księdzem. Ja muszę patrzeć...
Można się pomylić.
I nie tylko, że można się pomylić. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle pomyłka. Bo w niższym seminarium jest też poszukiwanie. I ma prawo szukać, ma wątpliwości. On sam przychodzi z wątpliwościami, czy to jest właściwie to moje miejsce. Nie? Wskazać, no rozeznanie. No ja się pytam, czy to jest moje miejsce. Mam wątpliwości. Ktoś tam no ładnie, pięknie służy do mszy świętej, nie? Wydaje mu się, że już jest blisko. No ale tu trzeba się jeszcze uczyć, no bo od kandydata do kapłaństwa wymagamy, żeby jakiś tam poziom intelektualny prezentował. Ja mówię, słuchajcie, później pójdziesz do wyższego seminarium, tam trzeba mieć około 100 wpisów do indeksu przez te 6 lat. ileś egzaminów trzeba zdać, ileś przedmiotów trzeba zaliczyć, kolokwia, różne inne rzeczy, więc choćby intelektualnie. No i się zmaga choćby z tą sytuacją. Nie każdy daje radę, żeby sprostać choćby wymaganiom intelektualnym. No to jest też czas trudny dla młodzieży, bo to jest między 16 a 19 rokiem życia. Ten czas rozwoju, czas hormonów, czasem i buntu. Więc bardzo umiejętnie trzeba przejść przez ten okres. I na pewno niższe seminarium pomaga, żeby przejść przez ten okres. Szczególnie teraz, kiedy rodzina jest osłabiona. Kiedy nie zawsze ta młodzież znajduje w rodzinie miejsce dla siebie, bo rodzice w pogoni za pracą, czy rozłączone rodziny na skutek tego, że wyjeżdżają do pracy za granicę, zostawiają swoje dzieci dziadkom, babciom. Dlatego szkoła taka jak ta ma wielkie znaczenie choćby z tego względu.
No ale też jest ogromnym, to już ksiądz rektor powiedział, ale pozostańmy przy tym na chwilę, wielkim też wyzwaniem właśnie dla wychowawców.
Bardzo wielkim wyzwaniem. W ogóle najtrudniejsza jest chyba praca wychowawcza. Wszystkie zawody są trudne, ale nie należy żadnego zawodu lekceważyć i mówić, że mój jest najtrudniejszy, ale mówimy często sztuka wychowania. Sztuka wychowania. W dwóch słowach mieści się chyba to, o czym tutaj rozmawiamy.
A w czym ksiądz rektor szuka, gdzie szuka ratunku, gdzie szuka pomocy? Bo rozumiem, że sytuacje wychowawcze są bardzo różne i potrafią zaskoczyć mimo lat, które przynoszą doświadczenie. Co, jaka jest pierwsza reakcja, kiedy pojawia się problem?
Jest z pewnością tak. No jeżeli jestem już tym rektorem 21 lat, z pewnością jest to łaska Boża, jest to pomoc Boża. No nie każdy mimo wszystko na moim miejscu by się odnalazł. Czyli no musi być jednak jakieś tutaj wybranie Boże, że człowiek staje i Pan Bóg mu daje na miarę potrzeb, siły, zdolności i jakiś pewnie talent, czy jakąś intuicję nawet, czasem jakieś natchnienie, że trzeba zrobić tak, a nie inaczej. To jest, myślę, pierwsza, to jest kwestia łaski Bożej. Drugie, no musimy się opierać na zasadach choćby zdrowej psychologii, odkrycia współczesnej pedagogiki, później no jakieś podstawy filozoficzne, choćby kwestia personalizmu, że dzisiaj jednak musimy zwracać uwagę na godność danej osoby, nawet tego młodego człowieka, że nie można go traktować instrumentalnie, ale trzeba widzieć w każdym z nich osobę, swoiste indywiduum, do którego trzeba też w różny sposób podejść. To, co się sprawdza w stosunku do jednego ucznia, niekoniecznie takie podejście się sprawdzi w stosunku do drugiego ucznia, więc muszę brać pod uwagę okoliczności i tę niepowtarzalność.
To jest... Czyli tę zmienność. To Janusz Korczak powiedział, że jeżeli setny raz mówię coś do dziecka i ono nie rozumie, to kto się wolniej uczy?
To są to jakby takie zasady. No później system świętego Jana Bosko, a więc kwestia profilaktyki. To jest bardzo ważne, żeby jednak uprzedzać pewne rzeczy, bo ci chłopcy w tym wieku mają prawo zrobić jakiś tam numer, ale zadaniem przełożonego jest, żeby ubiec, żeby być wcześniej przed nimi, prawda? Więc to jest bardzo ważne, więc to jest na pewno ten salezjański model wychowania tutaj pomaga. No i dużo, dużo cierpliwości.
Ma ksiądz tę cierpliwość?
Staram się mieć tą cierpliwość. Jak widać, ręce mi jeszcze za bardzo nie drżą, więc to trzeba tutaj zachować dużo cierpliwości i jakby dystansu też. Jeśli się jakiś problem pojawia, trzeba odczekać. Pewnie, że czasem trzeba od razu reagować.
Wiedzieć, kiedy powiedzieć, kiedy pomilczeć.
Tak, ale tak? Jeżeli można odczekać, to lepiej zaczekać do następnego dnia i dopiero wtedy przeprowadzić rozmowę wychowawczą.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz dr Jerzy Bielecki, rektor niższego seminarium duchownego w Częstochowie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Z księdzem doktorem Jerzym Bieleckim rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat z Częstochowy. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.